szukając Słowa Bożego, a dzisiaj naszym gościem jest ksiądz dr Marek Raszewski, wykładowca egzegezy Pisma Świętego i archeologii biblijnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, oddział w Koninie, a także wikariusz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim. Ksiądz Marek także jest moderatorem dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II diecezji włocławskiej. Witam serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Ksiądz Marek za chwilę przedstawi nam czytania na najbliższą niedzielę, te, które będziemy mieli okazję usłyszeć podczas liturgii mszy świętej w naszych kościołach, a później także doda komentarz do tego, do każdego z czytań, byśmy mogli je głębiej, lepiej zrozumieć. Na początku przyzywajmy tego, który przychodzi, by oświecić nasze umysły i serca i dodać nam odwagi w zgłębianiu Bożego Słowa i życia nim. Za chwilę pierwsze czytanie z Księgi Rodzaju, rozdział 18, wersy od 20 do 32. 18 rozdział Księgi Rodzaju, wersy od 20 do 32.
Pan mnie wysłuchał, kiedy go wzywałem. Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, bo usłyszałeś słowa ust moich. Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów. Pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku i będę sławił Twoje imię za łaskę Twoją i wierność. Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem. Pomnożyłeś moc mojej duszy. Pan, który jest wysoko, patrzy łaskawie na pokornego. Pyszałka zaś dostrzega z daleka. Gdy chodzę wśród utrapienia, Ty podtrzymujesz me życie. wyciągasz swoją rękę przeciwko gniewowi mych wrogów. Wybawia mnie Twoja prawica, Pan za mnie wszystkiego dokona. Panie, Twa łaska trwa na wieki, nie porzucaj dzieła rąk Twoich. Każdy z nas, jako chrześcijanin, tkwi głęboko w którejś z biblijnych opowieści. Każdy z nas znajdzie swój model, swój typiczny odpowiednik. Typem człowieka wiary jest tutaj Abraham. Nie dopuść do tego, by zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, prosił Boga Abraham, wstawiając się za mieszkańcami Sodomy i Gomory. Sprawiedliwa prośba, a jednak Bóg objawia nam w Chrystusie sprawiedliwość większą, doskonalszą. Jego Syn oddaje życie za niesprawiedliwych, aby ich ocalić i czyni ich jeszcze na dodatek swoimi przybranymi dziećmi, posyłając im ożywczego Ducha Świętego. Ducha, który ożywia wszystko. To daje podstawy do niezachwianej ufności, pewnej ojcowskiego serca Boga. Serca, które w odpowiedzi na nasze prośby gotowe jest dać nam nieskończenie więcej. Więcej niż prosimy czy rozumiemy. Serce, które nikomu nie odmawia miłosierdzia. Dlatego też przeniknięci wdzięcznością za to, że Bóg każdego dnia daje nam swoje słowo jako drogowskaz i pouczenie, w ciszy i w skupieniu wsłuchajmy się w Jego cichy Boży głos. Bóg przychodzi do nas w ciszy, nie w hałasie tego zagubionego świata. Zostawmy na chwilę wszystkie nasze codzienne sprawy, upał, chłód wody morza i wznieśmy się ponad siebie, aby Go usłyszeć. Księgi Rodzaju. Bóg rzekł do Abrahama: skarga na Sodomę i Gomorę głośno się rozlega, bo występki ich mieszkańców są bardzo ciężkie. Chcę więc iść i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do mnie doszło, czy też nie. Dowiem się. Wtedy to dwaj mężowie odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem. Zbliżywszy się do niego, Abraham rzekł: czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? Może w tym mieście jest 50 sprawiedliwych? Czy także zniszczysz to miasto? Czy nie przebaczysz mu dla owych 50 sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają? O, nie dopuść do tego, by zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, aby stało się sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu. O, nie dopuść do tego. Czyż ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie? Pan odpowiedział: jeżeli znajdę w Sodomie 50 sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu dla nich. Rzekł znowu Abraham: pozwól, o Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie, choć jestem pyłem i prochem. Gdyby wśród tych 50 sprawiedliwych zabrakło 5, czy dla braku tych 5 zniszczysz całe miasto? Pan rzekł: nie zniszczę, jeśli znajdę tam 45. Abraham znów odezwał się tymi słowami. A może znalazłoby się tam 40? Pan rzekł, nie dokonam zniszczenia przez wzgląd na tych 40. Wtedy Abraham powiedział, niech się nie gniewa Pan, jeśli rzeknę, może znalazłoby się tam 30. A na to Pan, nie dokonam zniszczenia, jeśli znajdę tam 30. Rzekł Abraham, pozwól, o Panie, że ośmielę się zapytać, gdyby znalazło się tam 20. Pan odpowiedział, nie zniszczę przez wzgląd na tych 20. Na to Abraham, o racz się nie gniewać, Panie, jeśli raz jeszcze zapytam, gdyby znalazło się tam 10. Odpowiedział Pan, nie zniszczę przez wzgląd na tych 10. Skarga na Sodomę i Gomorę głośno się rozlega. Jest to bardzo podobna fraza do obrazu też z Księgi Początków, z Księgi Genezis, kiedy to Kain zabił Abla. Czytamy tam. Oto krew brata twego głośno woła ku mnie. Grzech głośno krzyczy także dziś. Słychać go wszędzie. Ale przejdźmy do naszej niezwykłej rozmowy Abrahama z Bogiem. Można by rzec targiem z Panem Bogiem. Ten typowo semicki obraz kłótni z Panem Bogiem, targ, jaki prowadzi Abraham z Bogiem, by ocalić Sodomę i Gomorę, jest niezwykle wymownym świadectwem starotestamentalnego myślenia o sprawiedliwości. Kiedy bylibyśmy w Jerozolimie, przy ścianie płaczu, zauważylibyśmy, że modlący się tam Żydzi, pobożni Izraelici, prowadzą szczególny dialog z Panem Bogiem, targ. Taka jest ich mentalność, która świadczy o niezwykłej zażyłości, o takiej zażyłej relacji modlącego się i do Pana Boga. Abraham w dużej mierze zna grzechy mieszkańców miast Sodomy i Gomory, nad którymi zawisł już wyrok zagłady. Abraham pragnie je uratować, szukając w nich ludzi sprawiedliwych. Pragnie ustalić liczbę sprawiedliwych, za jaką Bóg jest w stanie cofnąć wyrok skazujący. Nie wierzy bowiem, by sprawiedliwi mogli zostać zniszczeni razem z niesprawiedliwymi. To jest tak, jakby gospodarz miał decydować, dla ilu kłosów pszenicy warto zachować pole aż do żniwa, mimo iż bujnie na nim rozkrzewiły się chwasty, konkol na przykład. Abraham dowiaduje się, że wystarczy 10 sprawiedliwych, a Sodoma i Gomora nie zostaną zniszczone. Niestety rzeczywistość okazała się jeszcze gorsza, niż przypuszczał Abraham. W Sodomie Bóg uznał za sprawiedliwych jedynie 4 ludzi – Lota, jego żonę i 2 córki. W imię sprawiedliwości wyprowadził ich z miasta tuż przed kataklizmem, przed ogniem i siarką, w którym wszyscy mieszkańcy zginęli. Trzeba przyznać, że nasze myślenie często wędruje drogami, jakimi chodził właśnie Abraham. Ciągle szukamy tych 10 sprawiedliwych i ufamy, że ze względu na nich Bóg zachowa od nieszczęścia tysiące grzeszników. Tymczasem Nowy Testament zmienił to semickie myślenie. Nowy Testament wprowadził bowiem pojęcie ofiary. Oto jedyny sprawiedliwy, Jezus Chrystus, sam na siebie przyjmuje wyrok, by ratować mieszkańców świata. Ktoś kiedyś powiedział, że współczesny człowiek wciąż na nowo zabija tego jedynego sprawiedliwego, prawdziwą miłość. Współczesny człowiek często pluje Bogu w twarz. Seks, pieniądze, żądza władzy. Przywdziewa jedynie pozorne szaty miłości i wmawia ludziom, że jest miłością, a nią po prostu nie jest. On, Bóg, dobrowolnie zgadza się na śmierć, na którą zasłużyli wszyscy. Bóg przyjmuje to rozwiązanie. Jezus jako najcenniejszy kłos zostanie starty na mąkę i stanie się chlebem upieczonym na krzyżu promieniami jerozolimskiego słońca, by karmić swoich grzesznych braci i w ten sposób przynajmniej niektórych ratować od zniszczenia. Jakże podobna, a zarazem inna od sceny rozmowy Boga z Abrahamem. Rzecz jasna, człowiek musi osobiście wziąć odpowiedzialność za swoją przynależność do Boga, za swoje myśli, czyny, słowa. Ratowanie więc braci ma charakter czasowy. Jezus, jako nowy Abraham, ufa, że wielu się nawróci. Zagłada Sodomy i Gomory jest biblijnym typem sądu nad ziemią. Często ten obraz sądu, dnia sądu, pojawia się w nurcie nauczania proroków Starego Testamentu. Hebrajskie słowa Yom Yomim, dzień, dni, albo Yom Adonai. Nowy Testament wprowadza jednak zasadniczą korektę w porównaniu do sceny opisanej w Księdze Rodzaju. Bohaterem jest sprawiedliwy Chrystus, który dobrowolnie przyjmuje na siebie wyrok. Odtąd ma pełne prawo do wszystkich swoich braci, których odkupił drogocenną krwią swoją. Chrystus czeka jedynie na dobrowolne opowiedzenie się po jego stronie. Jezus jest w stanie zachować swoich braci od wiecznego ognia i wiecznej śmierci, które symbolizuje ogień i siarka spadające na Sodomę i Gomorę. W rozmowie Abrahama z Bogiem nie ma mowy o nawróceniu Sodomitów. Chrystus natomiast otwiera taką perspektywę. Uczynił to na podstawie dobrowolnej ofiary z samego siebie. Ten sposób myślenia, w którym sprawiedliwy dobrowolnie przyjmuje karę wymierzoną grzesznikom, ratując ich od śmierci, z trudem dociera do naszej świadomości. O wiele częściej myślimy jak Abraham i chcemy ratować sprawiedliwego od ewentualnej krzywdy. A jednak spotkanie z Chrystusem wymaga tego przestawienia. To ono dopiero otwiera przed nami często jedyną drogę ratowania naszych bliskich. Nasza ofiara, nasze cierpienie może decydować o zbawieniu wielu. Los sprawiedliwych w Nowym Testamencie jest udziałem w losie Chrystusa. Szczęśliwi, błogosławieni nie dziwią się, że Bóg ich nie ochrania, ale radują, że mogą uczestniczyć poprzez cierpienie w dziele zbawienia innych. Bóg ciągle czeka na sprawiedliwych, którzy są gotowi dobrowolnie ofiarować siebie dla ratowania innych. Jednym z poważnych nieporozumień naszego pokolenia jest ciągłe narzekanie na zło istniejące obok nas. Prawie we wszystkich rozmowach, gdziekolwiek się spotkamy, dźwięczy nuta narzekania. Rozkład moralny młodzieży, rozbite małżeństwa, osierocone dzieci, alkoholizm, nieuczciwość w pracy, brak odpowiedzialności, rozwiązłość. Zła moralnego obok nas jest dużo. To narzekanie w pewnej mierze jest znakiem naszej dobrej woli i pragnienia życia właśnie w świecie dobrym. Uważamy, że wokół powinno być wielu ludzi szlachetnych, gotowych do poświęcenia, bezinteresownych, ofiarnych, wielkiego ducha. Tęsknimy za światem dobra. A co na to mówi Bóg? Świat przypomina Sodomę i Gomorę. A Bóg w każdym pokoleniu szuka 10 sprawiedliwych. Jeśli ich nie znajdzie, nie zniszczy świata ze względu na tych 10. Gdyby rolnik, taki obraz, zasiał pszenicę, a po pewnym czasie zobaczył, że na jego polu zamiast pszenicy wyrósł łan konkolu, a w nim naliczyłby jedynie 10 kłosów pszenicy, na pewno doszedłby do wniosku, że uprawa się nie opłaci, że trzeba wszystko zaorać i bądź spalić i zasiać od nowa. Ale Bóg tak nie myśli, Bóg tak nie powie. Bogu opłaci się czekać, aż dojrzeje tych 10 kłosów pszenicy. Konkol może wzrastać i wydawać owoce. Bóg nie niszczy pola dla owych 10 kłosów, dlatego że one wydają wyrok na cały łan konkolu. To te sprawiedliwe kłosy dowodzą, że w Sodomie można żyć sprawiedliwie. Bóg potrzebuje 10 świadków. I tutaj jest pewne podobieństwo do 10 mężczyzn, do tego świętego, do tego kahal, kadosz, czyli 10 mężczyzn czytających Torę w synagodze. Narzekaniem świata niczego nie zmienimy. Narzekaniem nic nie osiągniemy. 99% energii, którą wkładamy w narzekanie i słowne tylko deklaratywne reformowanie świata, trzeba przeznaczyć w tym celu, by doskonalić swoją sprawiedliwość, by należeć do owych 10 sprawiedliwych. To jest nasze szczególne zadanie. Tego oczekuje od nas Bóg. Tak było w Starym Testamencie i tak jest w Nowym. Jezus zachował to podejście, gdy powiedział: wy jesteście światłością świata. Chrystusowi potrzeba 10 kłosów pszenicy, by swoim światłem dały świadectwo prawdzie. To jest myślenie Pana Boga. Bóg w każdym pokoleniu szuka 10 sprawiedliwych i ich dobroć decyduje o ocaleniu wielu tysięcy ludzi. W wieczności może się okazać, że człowiek od lat ciężko chory przez swoją sprawiedliwość ratował od nieszczęść swoją rodzinę, która codziennie narzekała na to, że był dla niej ciężarem. Najczęściej nie wiemy, przez czyją sprawiedliwość, przez czyją sprawiedliwość Bóg ocala rodzinę, miasto, naród. Widocznie jest tak wielu sprawiedliwych, że Bogu opłaci się troska o to, by świat istniał. Myślenie Boga daleko odbiega od naszego myślenia. Ktokolwiek jednak wejdzie w to Boże myślenie i zatroszczy się o własną sprawiedliwość, nie wydając wyroków na świat, zyska wewnętrzny pokój. Kończy się wówczas narzekanie, a miejsce tego narzekania zajmuje radość prawdziwej wolności. Jaki jest warunek zachowania sprawiedliwości w niesprawiedliwym świecie? Chrystus zwraca uwagę na modlitwę. Człowiek, który umie się modlić, potrafi w tym świecie być sprawiedliwym. Jeżeli się nie modli, wcześniej czy później zginie zarażony jedną z chorób moralnych współczesnego świata, współczesnej Sodomy i Gomory. Z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan, 2 rozdział, wersety od 12 do 14. Bracia, z Chrystusem pogrzebani jesteście w chrzcie, z Nim też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił. I was, umarłych na skutek występków i nieobrzezania waszego ciała, razem z Chrystusem Bóg przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny, obciążający nas nakazami, usunął go z drogi, przygwoździwszy do krzyża. W tym fragmencie, zaczerpniętym z listu świętego Pawła do Kolosan, apostoł narodów przywołuje obraz śmierci z Chrystusem i powstania z Nim do nowego życia. To obraz bliski chrześcijanom pierwotnego Kościoła. A mianowicie po długim okresie przygotowania, po tak zwanym katechumenacie, trwającym niekiedy nawet 3 lata, nadchodził dla katechumenów czas chrztu, udzielanego podczas liturgii Wielkiej Soboty. Kiedy zwróceni ku zachodowi, gdzie panujące ciemności symbolizowały świat zła, wyrzekali się szatana, katechumeni zwracali się następnie ku wschodowi, gdzie pojawiały się pierwsze promyki wschodzącego słońca, symbolu światłości i Chrystusa, i wyznawali wiarę w Ojca i Syna i Ducha Świętego, wchodzili do źródła chrzcielnego, by trzykrotnie być zanurzeni w imię trójosobowego Boga. Poprzez zanurzenie w wodzie razem z Chrystusem mieli umierać dla grzechu, by poprzez potrójne wynurzenie się z wody chrzcielnej wyrazić chęć powstania ku nowemu życiu bez grzechu. Dziękując dziś Bogu za dar Chrztu Świętego, dar nowego życia, dar przybrania za synów, wyraźmy jeszcze raz chęć współpracy z łaską Bożą, aby stawać się świętymi sprawiedliwymi jak Abraham, po prostu jak święty jest Bóg. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 11, wersety od 1 do 13. Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył swoich uczniów. A on rzekł do nich: Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczymy każdemu, kto nam zawini. I nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Dalej mówił do nich: Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyjacielu, użycz mi 3 chlebów, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: Nie narzekaj i nie naprzykrzaj mi się. Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać Tobie. Mówię wam, chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą. Jeżeli któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Panie, naucz nas się modlić. Możemy powtórzyć za jednym z uczniów. Z głębszej analizy egzegetycznej omawianego fragmentu Ewangelii wynika, że modlitwa to wpatrywanie się w Boga, to zachwyt Bogiem. Modlitwa to rozmowa, to dynamiczny dialog, to coś, co ma służyć mnie, co ma kształtować moje życie. Ojcze, niech się święci Twoje imię. Niech przyjdzie królestwo Twoje. To greckie pater hemon hoentois uranois. Hagiast heto to onomasu. modlitwa, jak poucza dziś Jezus w Ewangelii, to też prośba. Bóg objawił się nam jako Ojciec. Ojciec, który kocha i którego uszy, mówiąc językiem semickim, są otwarte na wołanie dzieci. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczymy każdemu, kto nam zawini, i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie, to hebrajskie minhara, amen, czyli ode złego, zbaw nas od złego. Odkrycie bowiem Boga jest związane z odkryciem własnej niewystarczalności. Im więcej prośby, im więcej zawartej w tej modlitwie miłości i ufności, tym modlitwa jest piękniejsza i skuteczniejsza. Chyba każdy człowiek, może nawet niewierzący też, odczuwa niekiedy nieodpartą potrzebę modlitwy. Chcielibyśmy wtedy podzielić się swoją radością, wdzięcznością, żalem z kimś, kto nas na pewno zrozumie, kto potrafi dzielić z nami nasze uczucia, kto potrafi być empatyczny, kto potrafi pomóc. To wielkie szczęście, jeśli mamy kogoś zaufanego i pewnego, przyjaciela, małżonka, brata, siostrę. Ale to nam jednak nie wystarcza. Chcielibyśmy, żeby to nie był tylko człowiek. Potrzebujemy jeszcze Boga. Może dlatego, że pragniemy nieśmiertelności, że chcemy utrwalić nasze uczucia wobec kogoś, czyli wobec Boga, kto się nie starzeje i nigdy nie umrze. Chcemy dzielić z kimś, kto potrafi współuczestniczyć w tych uczuciach w całej pełni, utożsamiając się z tymi uczuciami ludzkimi do końca. Może jeszcze dlatego, że potrzebujemy miłości i akceptacji. Każdy człowiek potrzebuje właśnie miłości i akceptacji. Dlatego pragniemy, aby ten świadek Bóg był wszechmocny i wieczny. Kiedyś człowiek musiał te pragnienia i tęsknoty zaspokajać sam. Był skazany na szukanie, na ślepo, na grę wyobraźni, na niespełnienie i lęk. Nie wiedział, czy jego postulaty mają szansę realizacji. Dzisiaj wiemy, że Bóg wyszedł ludzkim pragnieniom naprzeciw. Dał nam, mówiąc językiem młodzieżowym, ofertę zbawienia. Posłał swego Syna, by nauczył ludzi modlić się i by objawił właściwego, z dużej litery, adresata dla naszych modlitw. Okazało się wtedy, że rzeczywistość nieskończenie przewyższa nasze prośby i marzenia. Tym wymarzonym świadkiem jest nie tylko Bóg wszechmocny, wieczny, tak jak to było w Starym Testamencie, jeszcze straszliwy, niedościgniony ludzkim intelektem, ale Bóg, który rozumie i kocha, Bóg, który jest Ojcem, to hebrajskie Avinu, Ojcze Nasz, albo Abba, Tatusiu, to jest niesamowita relacja dziecka z Panem Bogiem. To tylko Stary Testament mógł tak, Nowy Testament tak ukazać. To niesamowite, że możemy modlić się już do Boga bez lęku. Modlić się do Boga, który jest miłością, który jest troskliwy, który opiekuje się, który przebacza, pomaga, wyzwala. Możemy modlić się do Boga, który jest naszym Ojcem. Bardzo nieszczęśliwi są ludzie, którzy nie doświadczyli w dzieciństwie ojcowskiej miłości albo doświadczyli jej po prostu wypaczenia. Właściwie są na całe życie upośledzeni, bo oni nie wiedzą, czym jest miłość ojca. Trudno jest takim ludziom zrozumieć, że mają jeszcze innego ojca, ojca, który jest w niebie. Poznać tego ojca mogą jedynie przez modlitwę. Nauczył nas tej modlitwy Jego Syn. Tylko Chrystus wie, kim jest Bóg, i tylko On może o Nim pouczyć, bo jak powie święty Jan, jest w łonie Ojca. Chrystus uczy nas, że Ojciec jest święty i godzien uwielbienia, że mamy Go wysławiać z utęsknieniem, wyczekiwać przyjścia Jego Królestwa. Zna także nasze codzienne potrzeby, wyrażone w symbolu powszedniego chleba, który zapewnia, że Bóg jest wrażliwy, że na pewno nam nie odmówi tego, co służy do tego ziemskiego życia, dla ciała. Chleba naszego daj nam dzisiaj, każdego dnia, na każdy dzień. I chociaż bezpośrednia troska o chleb spoczywa na nas i jest zależna od naszej pracy, Bóg pragnie, byśmy tę pracę podejmowali razem z Nim. Praca człowieka jest wtedy przebóstwiona, bo jest z Bożym błogosławieństwem. Następnie Jezus zachęca nas do modlitwy o przebaczenie i zarazem wzywa nas do przebaczenia. Jeśli nasza modlitwa jest szczera, powinniśmy zacząć od tego miejsca, albowiem to tylko od nas zależy, czy zechcemy być w tym punkcie konsekwentni i wypełnić to, o co się modlimy, czy też nie. Jeśli mamy nieraz żal do Boga, że nie wysłuchuje naszych próśb, że dopuszcza takie skandale jak Oświęcim czy głód, to zastanówmy się najpierw, czy w naszym życiu jest obecne przebaczenie. Czy sami czynimy i przyczyniamy się do tego, o co prosimy, czy też pozostawiamy to Panu Bogu, a sami tylko przeszkadzamy. Na koniec Jezus na kilku przykładach pokazuje, że modlitwa jest niezawodna, gdyż niezawodny jest Bóg. Jedynie człowiek zawodzi. A przecież Bóg pewne rzeczy uzależnia od współpracy człowieka. Dlatego najpierw powinniśmy się zatroszczyć, byśmy sami byli wierni temu, o co prosimy. Byłoby bowiem niekonsekwencją prosić o coś słowami, a zaprzeczać temu czynami. I trudno oczekiwać, by Bóg traktował te prośby na serio. Modlitwa człowieka i miłosierna hojność Boga to tematy, które przeplatają się w czytaniach, które omawiamy. Na pierwszym miejscu występuje wzruszająca i śmiała modlitwa Abrahama w intencji grzesznych miast. Przepiękny wyraz jego ufności w Bogu i troski o zbawienie innych. Lecz oto Nowy Testament otwiera nową, cudowną kartę miłosierdzia Bożego. Jeden sprawiedliwy, Ebed Adonai, sługa pański, zapowiedziany przez proroków, wystarcza, aby zbawić nie dwa miasta, nie jeden lud, lecz całą ludzkość. W przewidywaniu męki Chrystusa Bóg przebaczył ludziom wszystkie grzechy, skreślił zapis dłużny obciążający nas nakazami to, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża. Dosadne zdanie świętego Pawła wyraża dobrze w liście do Kolosan, jak ogromny dług grzechów całego rodzaju ludzkiego, współczesnej Sodomy i Gomory, został zniesiony przez śmierć Chrystusa. Lecz nawet jego przeobfita ofiara, ekspiacja, nie pomoże poszczególnym ludziom, jeśli nie będą współdziałać z Panem Bogiem przez wyrzeczenie. Ewangelia podejmuje temat modlitwy. Osiąga swoje apogeum. Jezus na prośbę apostołów uczy ich modlić się. Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię. Niech przyjdzie królestwo Twoje. Abraham, przyjaciel Boga, nazwał go mój Pan, Adonai. Chrześcijanin, którego Jezus upoważnił, mówi do niego Ojcze, Av, Pater. I nazwa ta nadaje jego modlitwie całkiem nowy ton synowski. Dzięki temu człowiek swobodnie może przelać swoje serce w serce Boga, przedkładając mu własne potrzeby w najprostszej, spontanicznej formie, na jaką wskazuje Ojcze Nasz. Ponadto bezpośrednio po nauce modlitwy pańskiej Chrystus, podając przypowieść o natrętnym przyjacielu, naucza modlić się wytrwale i natarczywie, jak to czynił Abraham w pierwszym czytaniu. Bez obawy, natręctwa, proście, kołaczcie, szukajcie. Te czasowniki wskazują właśnie, jaka powinna być modlitwa. Proście, szukajcie, kołaczcie. Nie ma godzin nieodpowiednich dla Pana Boga. Pokorna, ufna modlitwa Jego dzieci nigdy nie jest naprzykrzaniem się Bogu. Każdy, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajdzie. A kołaczącemu otworzą. A chociaż nie zawsze człowiek otrzymuje to, czego pragnie, może być jednak pewien, że jego modlitwa nigdy nie jest daremna, ponieważ Ojciec Niebieski odpowiada na nią zawsze swoją miłością i łaskami, chociaż może w sposób zakryty, utajony lub odmienny od oczekiwań człowieka. Nie jest ważne otrzymać to lub owo jako zachciankę. Ważne jest, żeby nie brakło nigdy łaski wierności względem Boga na każdy dzień. Łaska wierności jest zapewniona każdemu, kto prosi i nie ustaje. Jeśli wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. W darze Ducha Świętego zamknięte są wszystkie dobra nadprzyrodzone, jakich Bóg pragnie udzielić swoim dzieciom.
Ksiądz dr Marek Raszewski dzisiaj komentuje Pismo Święte dla Państwa. Zapraszamy do telefonowania, do podzielenia się także swoimi spostrzeżeniami, do zadania pytania księdzu doktorowi. 655 23 55, numer dla słuchaczy z Polski Północnej, 655 23 56 Polski Południowej i zagranica 655 2333 oraz 655 2366. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czy mogę zabrać głos w audycji, szukając Słowa Bożego?
Bardzo proszę. Jesteśmy na antenie, prosimy.
Z tej strony Milena Makowska z Barwika. Chciałabym zapytać o drugie czytanie i o pierwsze czytanie i o Ewangelię. W pierwszym czytaniu z Kolosan, po tym czytaniu ksiądz profesor opowiadał, jak wygląda chrzest neokatechumenalny. Jak wyglądał. Czy teraz w myśl tego fragmentu z Pisma Świętego nie powinien wyglądać również w ten sposób w dzisiejszych czasach? A drugie moje pytanie dotyczy właśnie modlitwy pańskiej, bo cały czas mnie to zastanawia. Jestem osobą, która wróciła do Kościoła katolickiego dopiero pół roku temu, po prawie 10 latach niebycia w Kościele, bycia w sekcie Świadków Jehowy. Więc moje pytanie jest następujące. W modlitwie Ojcze Nasz jest powiedziane: święć się imię Twoje. I teraz do jakiego imienia Boga odnosimy się? Duch Święty, Adonaj, Abba Ojcze czy Jezus Chrystus? Bóg zapłać, szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Droga Pani Ireno, bardzo dziękuję za te pytania. One są bardzo ważne i na pierwsze odpowiadam. Katechumenat pierwotnego kościoła był takim przeważnie trzyletnim przygotowaniem do chrztu. Katechumeni po tak zwanych skrutiniach przygotowali się do obrzędu Chrztu Świętego, który miał miejsce w sobotę. Sam symbol najpierw wyrzeczenia się szatana, grzechu, a później wyznania wiary, które symbolizowało wschodzące słońce, było zanurzeniem w mękę, w śmierć i w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Zresztą, kiedy analizowalibyśmy dokładnie Ewangelię według świętego Marka, a szczególnie rozdział 14, werset 50 do 52 i później po męce śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa, kiedy to niewiasty idą do pustego grobu, zastanawiają się, kto nam odsunie kamień. To jest rozdział 16, werset 1 do 8. Zauważylibyśmy, że świadkiem najpierw męki Chrystusa jest młodzieniec, który rzuca białą szatę, a później świadkiem pustego grobu jest też młodzieniec, który jest ubrany w białą szatę. Jest to ten sam młodzieniec. Jest tam użycie greckiego słowa neaniskos, forma neanias, młodzieniec. Ten sam młodzieniec. Oczywiście komentatorzy w pierwszym przypadku, kiedy ten młodzieniec ucieka od Pana Jezusa, wskazują, że jest to sam święty Marek. Można by było powiedzieć, że jest to katechumen, który jest jeszcze nagi, grzeszny, a później, kiedy zanurza się w mękę, w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, ukazany jest już w białej szacie i który wyznaje wiarę. Kogo szukacie? Żyjącego wśród umarłych? Jezusa. I to jest pierwsze pytanie. Jeszcze mogę tutaj powiedzieć, że droga neokatechumenalna w swojej formie nawiązuje do wczesnego właśnie katechumenatu, czyli przygotowania się, ponieważ współczesny świat potrzebuje tego duchowego odnowienia. Nawiązując do drugiego pytania, do modlitwy pańskiej, jest tutaj użycie formy Avinu Sheva Shavaim, Itkadash Shemechata, Vo Malkutecha, Jacere Cochat, i tak dalej, i tak dalej. Tam się święć się imię Twoje. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech Twoje imię będzie uświęcone. W języku hebrajskim nie ma stopniowania przymiotników, tak jak jest to w językach współczesnych. Jest to tak zwane zdwajanie bądź zwielokrotnianie samego właśnie przymiotnika. Święty, święty, święty. Święty, święty, święty. Stąd właśnie święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa. Czyli święty jest Bóg. Święty jest Bóg. Później my jesteśmy święci, uczestnicząc w świętości Boga. Dlaczego święty Piotr wypiera się trzy razy Pana Jezusa? Wypiera się po trzykroć świętego Boga. A potem, dlaczego Pan Jezus trzy razy pyta świętego Piotra, czy ty mnie kochasz? Czy ty kochasz po trzykroć świętego Boga? Dziękuję bardzo.
I odbieramy kolejny telefon. Proszę, Radio Maria. Jesteśmy na antenie, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witam w studio księdza Marka Raszewskiego i ojca prowadzącego. Mówi Elżbieta z Lublina. Mnie te trzy czytania do takiej refleksji zebrały się, te wszystkie trzy czytania na bieżącą niedzielę, do refleksji właśnie nad modlitwą. Jaka jest moja modlitwa do Boga? I wiem, że modlitwa jest spotkaniem, jest dialogiem, jest wymianą myśli, ale ta modlitwa jest wtedy dla mnie, znaczy zaczęła być naprawdę piękną modlitwą, taką, która dawała i spełnienie pewnych i próśb, i takiego pokoju, kiedy dopiero zrozumiałam, co to jest naprawdę relacja z Bogiem, że to musi być osobowa relacja z Bogiem. I zrozumiałam też, że Boga przecież nikt nie widział, ale Jezus jest jedynym pośrednikiem, który nam właśnie objawia Boga Ojca. i wiem, że ta modlitwa moja zaczęła dopiero być taką modlitwą, która mi dawała satysfakcję wielką, odkąd zaczęłam właśnie słuchać Jezusa, kiedy On zaczął być w centrum mojego życia i kiedy ja słuchałam Jezusa poprzez zagłębianie się w Słowo Boże, czyli w Pismo Święte, ale jednocześnie prosząc o to, żebym nie tylko, aby to Słowo czytała, rozważała, ale żebym to Słowo rozumiała, o światło Ducha Świętego, o to, żebym to Słowo mogła jak gdyby przekuwać na moje życie. I dopiero ta modlitwa zaczynała dawać właśnie takie, jak mówię, efekty. No może to takie nie bardzo słowo, ale uważałam, że wtedy ta modlitwa i ta dzisiejsza właśnie, te dzisiejsze czytania też mówią mi o tym, że właśnie Jezus uczy nas modlić się do Ojca. Ojciec zesłał swojego Syna po to, żeby nas zbawił, żeby nam przywrócić to dziecięctwo Boże. I On jest naszym Ojcem. Ojcze nasz, Jezus mówi. Nie mówi Ojcze mój, tylko Ojcze nasz, modlcie się do Ojca. I że ta modlitwa tak właśnie ma być wytrwała, mimo że wiele rzeczy, że wydaje się, że czasami nie jest wysłuchana, albo że ja wiem w tej chwili, że po prostu Bóg jest cierpliwy w swoim zbawianiu świata i człowieka, a ja mam być wierna, odpowiadać wiernością na cierpliwość Boga i wiem, że to jest Jego plan, to jest Jego prowadzenie. Ja tylko mam się podporządkowywać, chociaż po ludzku czasami jest bardzo trudno i bardzo ciężko, ale modlitwa zawsze daje umocnienie, modlitwa zawsze daje pocieszenie. I jeszcze chciałabym powiedzieć o takiej właśnie modlitwie spontanicznego uwielbienia we wszystkim, nawet i w trudach, i w nieszczęściu, i w kłopotach. Uwielbiać, dziękować, a jednocześnie właśnie też prosić. A ta modlitwa prośby to nauczyłam się poprzez modlitwę wstawienniczą, że właśnie trzeba prosić, trzeba być takim właśnie natrętnym, jak dziecko małe, takie, które prosi ojca, ojciec czasami mówi nie, bo wiesz, bo ta, a ja mam prosić. I wiem, że ojciec właśnie, Bóg Ojciec jest moim ojcem, który zawsze tej modlitwy wysłucha, bo jest ojcem najlepszym. W nim jest to takie największe dobro, jakiego my nie możemy nawet pojąć, bo on jest tym dobrem takim, w którym jest i miłosierdzie, i przebaczenie, i sprawiedliwość, i piękno. Wszystko jest właśnie w tym dobru najwyższym. A ja też, żebym właśnie, wpatrząc w Jezusa, była sprawiedliwa, to właśnie Jezus mnie uczy, że mam nie osądzać, nie oceniać. Nawet tak, jest to zło, ja to zło widzę. To zło jest przede wszystkim we mnie. I ja mam patrzeć właśnie to, co jest we mnie, a modlić się o to wszystko, bo to Bóg będzie działał, bo to Bóg będzie przemieniał mnie i będzie też przemieniał ludzi, za których ja mam, jeżeli chcę być przyjacielem, uczniem Jezusa, to ja tak samo jestem przyjacielem ludzi, bo to tak działa, to jest jedno z drugim, to właśnie pierwsze przykazanie, jeżeli kocham Boga, to muszę kochać ludzi, takie muszę, prawda, słowo, a jeżeli nie kocham ludzi, no to i nie kocham Boga, gdzieś to nie jest właśnie ta osobowa relacja i wtedy upraszam i wtedy proszę, może nawet dla kogoś bardziej natrętnie, jak dla siebie i Bóg. Wiem, bo mam owoce tych modlitw, że one są wysłuchiwane. To tyle chciałam się podzielić. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże. W naszym studiu ksiądz dr Marek Raszewski, jeszcze przez 5 minut do Państwa dyspozycji. Halo?
Halo?
Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Zbigniew Małopolski. Jeszcze mam jedno pytanie odnośnie audycji. Pani tam poprzednia pytała właśnie księdza o wyjaśnienie słowa święcie imię Twoje i ksiądz mi odpowiedział w sumie jasno. Ja tak wsłuchiwałem się, ale nie dostrzegłem tego przynajmniej.
Dziękuję Panie Zbigniewie.
Panie Zbigniewie, odpowiadam. Święć się imię Twoje każdego dnia. Święć się imię Twoje. Twoje imię ma być uświęcone. Twoje imię ma być
uświęcone. Jakie to imię? No bo w końcu tu zadała to pytanie. Pani
zadała.
Ja przypuszczam, dlaczego zadała.
Bo zadała to pytanie. Świadkowie Jehowy uważają, że tylko imię Jahwe jest imieniem świętym. Zresztą Jehowa czy Jahwe to jest układ samogłosek, więc ja nie będę wchodził w dokładne wyjaśnianie, jak się czyta w języku hebrajskim. Zapraszam na wykłady, także można uczestniczyć w zajęciach z języka hebrajskiego, ale określeń Pana Boga w Starym Testamencie jest wiele. Natomiast imienia Jahwe czy Jehowa, jak świadkowie Jehowy wymieniają to imię, które jest jedynym świętym imieniem, pobożny Żyd po prostu nie wymawiał i czytał to imię jako Hashem, Twoje imię jest święte i niewypowiedziane, bądź czytał jako Adonai, mój Pan. Myślę, że jest wystarczająca odpowiedź, Panie Zbigniewie.
Tak.
Bardzo proszę.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. 22 minuty po godzinie 19. Prosimy, Radio Maria.
Halo?
Proszę uprzejmie.
Do audycji można?
Jesteśmy, bardzo proszę.
Szczęść Boże, Zofia z Lęborka. Mam gorącą prośbę. Wielebny ojciec powiedział, że osoby, które nie doświadczyły ojcostwa swoich rodziców, chodzi o relacje ojca i dziecka, mają problem z relacją do Pana Boga. Czy mógłby ojciec powiedzieć, w jaki sposób mogą te osoby uzdrowić tą relację? Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I tutaj ogromną rolę właśnie ojca dla osoby, która została w swoim dzieciństwie poraniona, może odegrać kapłan, dobry kierownik duchowy i wytrwała modlitwa. Jedynie to są, nie ma gotowej recepty. Zranienia każdego człowieka są inne. Każdego człowieka od strony psychologicznej czy duchowej należy rozpatrywać indywidualnie. Rozeznanie tego poranienia, braku ojca bądź związanych z tym zranień możemy dopiero rozpoznać po konkretnej rozmowie z ojcem duchownym czy kierownikiem duchowym. Dziękuję bardzo.
I poprosimy o podsumowanie, bo czas naszej audycji dobiega końca.
Najważniejsze jest to, by prosząc Pana Boga dojść do zrozumienia, czego poprzez modlitwę pragnie nauczyć nas Pan Bóg. Otrzymane dzięki modlitwie łaski powinny doprowadzić nas do swoistej dojrzałości chrześcijańskiej, która przejawi się w prośbie o zrozumienie tego, jaki jest największy dar Boga. I tutaj możemy zacytować: jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Odpowiedzią na taki dar jest powiedzenie Bogu dwóch słów. Po prostu totus tuus, to co powiedział czcigodny sługa Boży Jan Paweł II, cały Twój. Korzystając z uprzejmości i życzliwości ojców redemptorystów, chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Maryja, księdza biskupa Wiesława Meringa, pasterza diecezji włocławskiej, księdza biskupa Stanisława, biskupa pomocniczego naszej diecezji, biskupa seniora Bronisława. Pozdrawiam nie mniej serdecznie księdza prałata Stefana Spychalskiego, naszego proboszcza, siostry zakonne, siostrę Ewę, Bronisławę, Teresę, kapłanów, księdza Leszka Buczkowskiego z parafii świętego Prokopa w Kłupce, mojego przyjaciela, moich kochanych rodziców, siostrę Agnieszkę, przyjaciół, którzy zawsze mi cicho towarzyszą, teraz ich wymienię chociaż raz, pana Edwarda, pana dyrektora szkoły podstawowej w Kanibrodzie, jego żonę Ewę, Tomka, Olę, Andrzeja, Kasię, malutką Julkę oraz moich przybranych dziadków, babci Hanie, dziadka Stasia, babci Jasie, członków dzieła biblijnego z Lubienia Kujawskiego, Konina, z parafii świętego Bartłomieja, z Nieszawy, z Turku. Pozdrawiam moich gimnazjalistów, dzieci, wszystkich chorych i cierpiących. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Gościem audycji był ksiądz dr Marek Raszewski, wykładowca egzegezy Pisma Świętego i archeologii biblijnej UMK w Toruniu oraz Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, oddział w Koninie, a także wikariusz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim i moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II w diecezji włocławskiej.